Witajcie kochani, bardzo, bardzo serdecznie was witam i pozdrawiam. Z wielką radością przyjechałem do was z raportem misyjnym, z reportażem z misji w Indiach. No to już trochę czasu minęło, już bym znowu pojechał. Od lutego to już pół roku, tak? Prawie nie, jeszcze nie pół roku, ale prawie. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od pastora Abrahama, którego od wielu lat przyjmujecie jako wspólnota zbór Elim. Ja od 9 lat odwiedzam systematycznie Indie. Odbywam te podróże w lutym, dlatego że jest to najbardziej odpowiednia pora, aby odwiedzać Indie. Jest także największy ruch turystyczny w lutym, styczeń, luty, marzec. Jeśli ktoś z was narzeka na temperatury, ilu jest narzekaczy, którzy narzekają, że jest gorąco, ale przyznać się, Pan zna wasze serce. Narzekamy, tak, ja wiem, narzekamy. Mamy 30 stopni. Ja wyjeżdżałem z Jastrzębia, pokazywało mi w samochodzie 32 stopnie. Niedawno rozmawiałem z pastorem Abrahamem, prosił między innymi o modlitwę. 58 w cieniu. Ludzie umierają z porażenia słońcem. We wielu rejonach Indii, dzisiaj, teraz, zmagają się z takimi temperaturami. A więc cóż to jest 30 stopni? Piękna, letnia, polska pogoda. Mnie to kręci, ja lubię ciepło. Należę do tych, którzy kochają ciepło, słońce. Słońce nie sprawia mi problemu. Moja żona trochę się o mnie martwi z punktu medycznego, bo ja wyruszam na 10 kilometrów codziennie. Ostatnio robiłem to w samo południe. Mówi, czyś ty chłopie zwariował, przecież jest ponad 30 stopni na tym słońcu. A ja wracam naładowany słońcem i jakoś te promienie mnie wzmacniają. Cieszę się, że możemy dziś porozmawiać o Indiach, ale nie tylko. Dlatego, że w mojej prezentacji i w moim przesłaniu, tak jak to czynię we wielu miejscach, odwiedzając sponsorujących misję w Indiach, dotykam tematu, w ogóle tematu misji, tematu ewangelizacji, bo myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna służba, powołanie, które mamy jako Kościół. Ja ciągle wracam moimi myślami do okresu intensywnej ewangelizacji w naszym kraju w latach 90. Wtedy bardzo mocno pracowaliśmy w Kościele ewangelizacyjnie, organizując misje pod namiotami we wielu, wielu miastach. Sam miałem w tym ogromny udział z braćmi, niestety, którzy już odeszli, poszli do Pana, już skończyli swój bieg, ale jest tutaj nasz wspaniały senior, brat Marian, on także był inicjatorem tych misji namiotowych, które mieliśmy. Działy się wielkie rzeczy. Nim będę mówił o Indiach, powiem o Polsce, bo to jest nasza ojczyzna, to jest kraj naszej misji. I moje serce jest w Polsce i marzę o niesamowitym poruszeniu i przebudzeniu w naszym kraju. Z radością chcę powiedzieć, że następują przełomy, że zaczyna się coś dziać, że coś ma się na rzeczy i coś jest w powietrzu. I to jest piękne i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Niedawno miała miejsce historyczna ewangelizacja, jakiej jeszcze nigdy w tym kraju nie było, organizowana przez ewangeliczne wspólnoty. We Wrocławiu na stadionie Śląska Wrocław odbyła się ewangelizacja przy udziale wielu, wielu tysięcy ludzi. Spełniły się marzenia niektórych naszych braci, którzy modlili się o to, aby przyszedł taki dzień, że Ewangelia Jezusa Chrystusa będzie głoszona na stadionach. To się już zaczęło. Nie wiem, czy wiecie, ale organizatorzy mają rejestr Oni robili taką publikację, gdzie prosili, by pisali ludzie, którzy spotkali się z Jezusem, którzy przeżyli to, co mówił Nick Vujicic, przeżyli to osobiście, mają 4000 raportów. 4000 deklaracji, że ktoś przeżył coś niesamowitego, nowego, świeżego z Bogiem, z Chrystusem na stadionie. Amen? To jest niesamowite. W sobotę miałem okazję być w Gdyni. Z żoną wskoczyliśmy w samochód o 8 rano i mówimy, jedziemy na nabożeństwo do Gdyni, później musieliśmy wrócić. No tak 7 godzin na nabożeństwo i z powrotem. Co to jest dla nas młodych ludzi, prawda? Byliśmy na czasie przełomów. 3500 ludzi. Fali sportowej. Obok był wielki mecz Mistrzostw Świata młodzieżowych drużyn piłkarskich, pełno policji, tłumy ludzi i w hali sportowej. 3500. 3500 ludzi spragnionych Boga. Na wezwanie Kuby Kamińskiego około 400 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Coś się ma na rzeczy. Coś Bóg zaczyna czynić. Przechodzi to już w duże liczby. Przechodzi to już w inny wymiar. Ja wierzę, że moje życie, które jeszcze mam, które Bóg mi daje, chcę tak mocno spożytkować dla Bożego Królestwa, aby w tym kraju nastąpił niesamowity duchowy przełom, bo sprzyja temu czas. Amen? Sprzyja temu czas. Mogę wam już zdradzić, bo będziemy także was zapraszać, że w listopadzie 2020 mamy czas przełomów dla Śląska. A więc razem z Kubą Kamińskim, z organizacją Nation of Fire organizujemy czas przełomów w naszej hali sportowej w Jastrzębiu-Zdroju. Już jest wiele zborów zainteresowanych, nie tylko zielonoświątkowych, aby być razem, aby się zjednoczyć i głosić Ewangelię, zwiastować Chrystusa, bo po to jesteśmy Kościele. Po to jesteśmy, aby głosić Ewangelię i przyprowadzać ludzi do Jezusa. Ewangelizacja, mówię o ewangelizacji, bo gdzieś to tam we mnie jest, pozostało, mimo że jestem pastorem już ponad 30 lat, to jednak ewangelizacja jest gdzieś głęboko w moim sercu. I myślę, że wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że ewangelizacja jest w centrum Bożego serca. Jezus jest pasterzem, w sercu którego jest pragnienie, by odnaleźć to, co zginęło. Jego słowa mają niesamowite znaczenie. Jest gotowy zostawić 99 sprawiedliwych, aby pójść ratować tą jedną zagubioną owcę, która wplątała się w ciernie. To mi mówi o sercu, jakie jest w Bogu, jakie jest w Chrystusie. Naszym największym powołaniem jest wykonać nakaz Pana Jezusa Chrystusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim ludziom. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Ewangelia Mateusza 28:19. Kiedy przyszła obietnica zesłania Ducha Świętego, jaki był cel przyjścia Ducha Świętego? Żeby powstał Kościół Zielonoświątkowy, prawda? No nie do końca, choć mamy piękną nazwę. Jest powiedziane, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie składać świadectwo o mnie aż po krańce ziemi. Aż po krańce ziemi. Zapytam, czy byliby tacy szaleńcy na tej sali gotowi powiedzieć Bogu, Boże, oto jestem, poślij mnie, gdziekolwiek Ty chcesz. Poślij mnie. Jestem gotowy, do Twojej dyspozycji. Pójdę, pojadę, podejmę się wyzwania. Wiecie, powiem wam to, bo to przeżywam. Jestem pod wrażeniem tego młokosa, bo tak go nazywam. Poprosił mnie, abym był jednym z jego mentorów, Jakuba Kamińskiego. Tego młokosa, 26-latka, który jest wierzący od 4 lat, który zwiedził 6 kontynentów. W październiku leci do Papua New Guinea i będzie głosił do 40 tysięcy na stadionie w stolicy Papua New Guinea. Ma 26 lat. 4 lata wierzący. I będziemy walczyć z Panem Bogiem? Nie. Ja rozpoznaję proroczy znak dla naszego kraju nad jego życiem. Dla młodego pokolenia. Dla młodego pokolenia. Że można powstać i można czynić rzeczy nieprzeciętne, niezwykłe, z Duchem Świętym, w mocy Bożej, z wizją, z pasją. Czy wiecie, że jego zespół, który funkcjonuje, potrzebuje 20 tysięcy złotych na utrzymanie miesięcznie i mówi, każdego miesiąca Pan Bóg zaopatruje wszystkie potrzeby. Bo kiedy coś Bóg powołuje, to się o to troszczy. Dążę do tego, aby wam powiedzieć, jak w tej misji, którą Bóg położył na moje serce, działa Duch Święty i Pan. Indie to jest ułamek mojej służby. To jest dodatek. To jest dodatkowe, w cudzysłowie powiem, przyjemne obciążenie, które noszę na swoim sercu. Muszę zorganizować sponsoring obiecany dla pastorów co miesiąc. Dla 100 rodzin pastorskich. To jest wyzwanie. Dziękuję tym, którzy pomagają z Cieszyna, z kościoła Elim. Ale mam takie sytuacje, że z różnych przyczyn, sytuacje losowe, życiowe, rezygnują mi sponsorzy. Ja otrzymuję maile, smsy, pastorze, przepraszam, nie jestem w stanie dalej utrzymywać tej rodziny pastorskiej. A on ma obiecane, że otrzyma za miesiąc pieniądze, aby przeżyć. To są wyzwania. Ostatnio miałem kilka takich sytuacji. Czy wiecie, jak Bóg działa? Nikogo nie proszę. Przez ostatnie 3 dni otrzymałem 3 maile. Osób, którym Bóg powiedział, że mają wziąć pastorskie rodziny na utrzymanie. Nawet dzisiaj, jadąc do was, przyszedł ostatni mail. Z Pabianic. Z Olkusza. Z innych miejsc z Polski. Z Tarnowa. Jeden człowiek młody prowadzi biznes. Mówi, modliłem się i Bóg położył mi Indię na serce. I szukałem, gdzie mam pomóc. I znalazłem ciebie, pastorze. I czuję, że 2 rodziny pastorskie mam wziąć na utrzymanie. Wszystkie, które odpadły, straciły utrzymanie, znalazły w ciągu 3 dni. Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. Mówi do ludzi. Do ludzi, którzy modlą się o misję. Dlaczego tak zafascynowany jestem ewangelizacją? Bo dobra nowina jest wieścią efektywną, skuteczną dla wszystkich narodów i ludów tej ziemi. Apostoł Jan w swojej wizji na wyspie Patmos, kiedy stał przed Bożym tronem, widział tam ludzi z każdego plemienia, narodu i języka. Ten werset brzmi tak. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, z każdego języka i ludu i narodu. Myślę, że przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy pozbywamy się wszelkiej małostkowości w postrzeganiu dzieła, które chce dokonać Bóg. Zaczynamy porzucać typ myślenia, tylko niewielu dostanie się do nieba. Zaczynamy zdejmować nasze ciemne okulary i zaczynamy mieć wizję tego, co Bóg może uczynić. Oprócz Polski, pracy w swoim zborze, pracy w kraju, w Radzie Kościoła, na ewangelizacjach, mam misję w Indiach. I co roku tam jadę wiernie na zaproszenie, aby głosić Ewangelię. Bazuję na wersecie, który wszyscy znacie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, żniwo wprawdzie jest wielkie. Czy wierzymy, że żniwo jest wielkie? Czy wierzymy, że słowa Jezusa Chrystusa mają sens dzisiaj w naszym polskim społeczeństwie? Jest klimat do ewangelizacji. Jest klimat do żniwa. Jest żniwo wielkie, ale jest jeden problem. Robotników mało. Mało ludzi do roboty. Żniwo wielkie, ale mało ludzi do pracy. Wierzę we wielkie żniwo dla Polski i wierzę w wielkie żniwo w Indiach. Pan Jezus, gdy widział ludzi utrudzonych i opuszczonych jak owce bez pasterza. Rzekł, wielkie jest żniwo. Módlcie się, aby Pan wypchnął więcej ludzi na to wielkie, niesamowite żniwo. I między innymi te prezentacje, to co wam pokażę dzisiaj, to co przeżyłem w lutym, jest taką inspiracją, podziękowaniem, ale także inspiracją do tego, byśmy mogli bardziej rozszerzyć nasze myślenie, a także serca, także nasze życie dla Pana, by nas użył w zdobywaniu ludzi dla Jezusa Chrystusa. Ta prezentacja ma dwie części. Pierwsza to jest w PowerPoincie, kilka obrazów z różnych miejsc, które odwiedziłem. Druga część trwa 8 minut. Jest to klip, zlepek fragmentów nagranych w różnych miejscach. I na tych fragmentach nagranych są te specjalne podziękowania od pastorów z Indii, kierowanych do tych, którzy pomagają, między innymi także do zboru w Cieszynie. Wprost z Indii, z West Bengal, spod nepalskiej granicy. A więc to na końcu, jeśli wytrwacie do końca, życzę wam takiego zboru, sali kościelnej, jak mają w Nowej Osadzie, bo wczoraj pastor tylko z pilotem latał i klimatyzację podkręcał. Widzę, że wasz pastor nie ma pilota w ręce, czyli klimy nie ma. A więc ruszamy w tą podróż. To jest trasa, którą przebyłem z Polski. Mamy tutaj Indię. Jeśli mógłbym prosić, może jakby ten monitorek troszeczkę wysunąć, wtedy będę nie musiał się odwracać, tylko będę go miał przed sobą, ok? Bo, o, super, tak pod kątem. Dzięki bardzo dziękuję. A więc dziewiąta moja podróż do Indii to pasmo niesamowitych wyzwań. Przede wszystkim zaskakującego planu, który nie do końca został mi przekazany przez pastora Abrahama. Dopiero na miejscu pokazał mi, gdzie będziemy, gdzie pojedziemy i co będziemy robić. Po pierwsze, okazało się, że nie będzie publicznych ewangelizacji. Ze względu na restrykcje i ataki grup hinduistycznych na chrześcijan, a także ze względu na moje bezpieczeństwo, a także moją przyszłość. Dlatego, że każde przyłapanie obcokrajowca na głoszeniu Ewangelii w Indiach jest równoznaczne z dożywotnim zakazem wjazdu do tego kraju. I pastor Abraham zorganizował wszystkie usługi w budynkach kościelnych. A więc zabrał mnie w miejsca, w których jeszcze nie byłem. Zabrał mnie do zborów, które jeszcze nie widziałem wcześniej, podczas poprzednich moich 8 podróży. I tam miałem okazję usługiwać w budynkach zamkniętych, gdzie czuliśmy się bezpiecznie, gdzie nie ma żadnych kontroli, gdzie nie ma ataków, przynajmniej nie było, chociaż mają takie miejsca. Różnie bywa w Indiach. Jest niesamowite napięcie pod względem ataku na chrześcijan i eliminowanie chrześcijan ze społeczeństwa. A więc każda podróż wiąże się z jakimś wątkiem niebezpieczeństwa. Jest zawsze ryzyko. Indie to pasmo wyzwań. Nawet nie marzyłem o miejscach, które przyszło mi zobaczyć podczas tej podróży. To była wielka radość widzieć, co Bóg tam czyni. W miejscach, o których nie wiedziałem, że istnieją. Tu jest mapa Indii. Indie podzielone są na stany. Mieszka tutaj w całym tym kraju już prawie 1,4 mld ludzi. W tych wszystkich stanach, które tutaj macie pozaznaczane, po całych Indiach, ludzie czczą, jak wiecie, ponad 300 mld bóstw, różnego rodzaju bóstw. Stany posługują się różnymi językami, 24 języki urzędowe. Gdy pastor Abraham jedzie z New Delhi tutaj, musi tam znaleźć tłumacza, aby mógł usługiwać i aby mógł porozmawiać ze swoimi pastorami. Aby mógł także ich posłuchać. On zna 3 języki, plus język angielski, a oni mają 24. Mają także 1200 dialektów, czyli w językach państwowych jeszcze mają dialekty. To też sprawia wiele kłopotów. To zlepek hinduizmu, 85%, islamu i buddyzmu, około 12% populacji i około 2,5% to chrześcijanie. Mówią, że Indie to największe skupisko wyznawców hinduizmu i islamu na świecie. Największe. Ale jest tam prawie 40 milionów chrześcijan. Niesamowite. Gdy to zabrzmi 40 milionów, ale gdy znowu klikniesz i pomyślisz, że tam jest 1,4 miliarda ludzi, to jest mała garstka. To jest mała grupa. Głosząc chrześcijaństwo w Indiach, konfrontujemy się z inną religią, inną kulturą, inną mentalnością ludzi. To trzeba uchwycić, aby do nich dotrzeć. Bo inaczej możemy się produkować religijnie, niewiele z tego wyjdzie. Głosząc chrześcijaństwo, musimy nieść dowód Bożej obecności. Nie ma innej opcji. Dowód Bożej obecności, Boga, którego zwiastujemy, że On jest obecny i On coś jest w stanie uczynić, zrobić dla tych ludzi, którzy zmagają się z niesamowitymi dylematami, chorobami, biedą, skrajnym ubóstwem w codziennym życiu. Widziałem wielkie cuda. Tego nikt mi nie zabierze. To jest moim doświadczeniem, zostanie moim dziedzictwem. Widziałem niewidomych, jak Bóg uzdrowił, jak otworzył oczy, jak Pan podnosił sparaliżowanych, jak uzdrowił chłopca, który z powodu swojej niepełnosprawności nigdy nie chodził. I choć miał 5 lat, nigdy nie stał na swoich nogach, ale na ewangelizacji po scenie zaczął chodzić. Zupełnie uzdrowiony. Ustawały krwotoki kobiet chorych na choroby kobiece. Znikały rany na ciele. Byli ludzie, którzy byli usztywnieni z powodu wad, chorób kręgosłupa. Po modlitwie zginali się, prężnie ich ciało zginało się do dołu i do góry. Uzdrowienie kobiety, która nigdy nie mówiła. To było niesamowite przeżycie, którą przyprowadzono i Bóg dał jej mowę, otworzył jej usta. To miało miejsce w zeszłym roku. Moja podróż rozpoczęła się od New Delhi. Może pokażę wam miejsca, które odwiedziłem na początek. A więc stan Rajasthan, następny stan Ultra Pradesh, później udaliśmy się na samo południe do Tamil Nadu. Następnie był West Bengal. Później stan Sikkim. I to miejsce po prostu zrobiło na mnie największe wrażenie. O nim opowiem wam trochę więcej. Dlatego, że jest to byłe terytorium Chin, które przejęli Hindusi. Wjeżdżając do Sikkim, ciągle podlegasz kontroli granicznej, mimo że jest to terytorium Indii. Ciekawe zjawisko. 2500 nad poziomem morza. No, oddychało się już tam trochę ciężej niż na dole. Przepiękne tereny w górach. Między Chinami, Nepalem, a z dołu Indie. Miks rasy mongolskiej. Niesamowici ludzie. Konferencja dla 150 pastorów z żonami. Tam mnie wywiózł pastor Abraham, abym miał tam wykłady. To było niesamowite przeżycie. Będziecie widzieć zdjęcia, także filmiki z tamtego rejonu. Zobaczycie tych ludzi gorliwych, którzy tam wysoko w górach, które krajobrazy wam pokażę, służą Panu Bogu. To jest cała moja trasa. Indie to powierzchnia 3 287 000 km². Potężny kraj. Już o tym mówiłem wam kiedyś, żeby przelecieć samolotem stąd dotąd, potrzeba prawie 5 godzin. Nie mówię już o pociągach, nie mówię o innych środkach transportu, o podróżach indyjskimi jeepami po wyboistych drogach. Właśnie takie podróże odbywaliśmy. To, co cechowało tą podróż, to, że pierwsze dni to były zarwane totalnie noce. Zastanawiałem się, ile nocy można nie przespać. Dlatego, że podróżowaliśmy nocami. Pastor Abraham jest tak wyćwiczony w życiu w Indiach, że telepało na wszystkie strony, on spał, ale ja nie potrafiłem. Wiecie, tak, wiecie, jak tu spać? Nie dajesz rady. Nie dajesz rady zasnąć. Ja nie potrafiłem. A więc było tak, że 2-3 noce pierwsze w ogóle było bez snu. W dzień usługiwaliśmy. Jak trochę gdzieś tam było lżej, to człowiek trochę się zrzemnął, głowa opadła. I tak trzeba było funkcjonować. A więc odwiedziłem te miejscowości. Wszędzie tam miałem okazję usługiwania, jednak chyba będę tutaj patrzył, bo większy ekran, większy obraz. Nie wiem, mogę wziąć to do ręki? No tak. O, super. Co mi się stało? Co ja zrobiłem? O, super, dzięki. A więc tak wyglądała moja podróż. Pierwszą zaczęliśmy od New Delhi do dwóch miejscowości, Bhawadi i Kanpur, i tam były pierwsze nabożeństwa. Od razu po przylocie, przylatuję o 4 nad ranem, a więc jest środa rano. Pastor Abraham mówi, masz 3 godziny, żeby się przespać, już 2 noce zarwałeś, bo przelot tyle trwa, żeby tam się dostać. Wylatuje się o 3 rano, a więc nie idzie spać. Praktycznie śpisz jak zając, bo patrzysz na zegarek, żeby nie zaspać. Jedziesz na lotnisko, przylatujesz o 4 nad ranem i każą ci się wyspać do 6, bo o 7, 8 już jest wyjazd. Trzeba być gotowym. A więc tak wygląda misja. I tutaj w tych miejscowościach mieliśmy pierwsze nabożeństwa, pierwsze 3 dni tutaj usługiwaliśmy. Kilka zdjęć z tych miejscowości, a później będziecie także widzieć klipy. Bhiwadi to miejsce w pierwszym stanie Rajasthan. Tam są ogromne prześladowania, to jest północ. Na północy jest o wiele ciężej niż na południu. I tam kościoły po prostu spotykają się w swoich budynkach, mało robią eventów na zewnątrz, dlatego że bezustannie są atakowani. I tutaj udało się w tych rejonach pastorowi Abrahamowi wybudować budynki kościelne, budynki zborowe. Mają murowane budynki, nic szczególnego, takie prostokąty wielkie, gdzie spotykają się ludzie. I tutaj ujęli mnie, w tym kościele ujęły mnie dzieci. Wszystkie dzieciaki zajmowały pierwsze miejsca w kościele. I kiedy było uwielbienie, ich takie kulturowe uwielbienie, to typowo indyjskie, oni mają takie swoje, regionalne, te dzieci aż płonęły modlitwą, uwielbieniem, zresztą zobaczycie to na filmiku, ujęły moje serce, porobiłem sobie z nimi trochę zdjęć, wspaniałe dzieci, które niesamowicie wielbiły Boga, śpiewały Bogu na chwałę, modliły się spontanicznie, radośnie i głośno. Całe zaangażowane w modlitwę. Nie było tam jakiegoś rozglądania, jakiegoś takiego zainteresowania czymkolwiek innym. Później byliśmy w Kanpur. Ja przejdę przez te miejscowości, abyście mogli później zobaczyć na filmikach. To jest kolejny kościół, bardzo podobny. Te wzory budowlane są bardzo podobne. Prawie tak samo wyglądają wszystkie budynki kościelne. I tutaj mieliśmy kolejne nabożeństwo, scena, duża dekoracja kwiatowa. Akurat tu był zespół, dość dobrze uposażony muzycznie i dość to uwielbienie było takie fajne, instrumentalne. Miałem okazję tutaj głosić, nawracali się tutaj ludzie, modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym. Miałem okazję z tymi ludźmi rozmawiać, spędziliśmy tam cały wieczór do chyba 1 nad ranem. Mieliśmy okazję dużo dzielić się tym, co przeżywamy. I tutaj na filmiku będzie pozdrowienie od tego kościoła dla wszystkich w Polsce, którzy pomagają i wspierają także misję w Indiach. No jak to podróży bywa, trzeba coś po drodze zjeść. Ja nie mogłem w Indiach utyć. Chyba widać, nieprawdaż? A więc lunchem naszym były indyjskie pieczone ziemniaki, które były niesamowicie przyprawiane najostrzejszymi przyprawami, jakie możecie sobie wyobrazić. A więc wszystkie ziemniaki smażone, które tutaj są, to był nasz lunch, obiad. Ci panowie kroili, nie wiem kiedy myli ręce, trzeba z dziękczynieniem. Pokroili nam, obrali pięknie i zalali chili i curry z najwyższej półki. A więc tutaj macie wszystkie przyprawy indyjskie. Tu są nasze porcje, to jest nasz obiad. Plasterki takich ziemniaków posypane chili. Bardzo zdrowe. Pastor Abraham mówi, żadna bakteria i robal się nie ostoi w tej ostrości. Mówi, jedz ile wejdzie, nic ci nie grozi. Wszystko ginie, ty przeżyjesz. A więc to był nasz posiłek. To, co kocham, to owoce. Po prostu wszystko jest świeże z pól. To są rolnicy, którzy wystawiają swoje stoiska przy drogach i można kupić pomarańcze z plantacji, granaty, winogrona, banany, jabłka i wiele, wiele innych owoców, które można zajadać i tym praktycznie żywię się całą podróż. Różnego rodzaju orzeszki, różnego rodzaju banany. Wiecie, że oni mają chyba z 20 gatunków bananów. Różnego rodzaju. Zielone, czerwone, pomarańczowe, małe, duże. Oj, można sobie podjeść. Te nasze to, pastor Abraham mówi, u nas takie krowom dajemy. Te, co są w naszych sklepach. Później mieliśmy daleką podróż. Spod New Delhi do Chennai, to już jest stan Tamil Nadu. Chennai to jest Madras. W Madrasie czekał na nas jeep i pojechaliśmy jeszcze bardziej na południe. Tutaj lądowaliśmy i pojechaliśmy jeszcze bardziej na południe do dwóch miejscowości, Trichu Harapali i do Kumbakanam. I tam mieliśmy kolejne nabożeństwa, tam miałem kolejne usługi. A więc jesteśmy w Kumbakanam, w bardzo ciekawym miejscu, gdzie ten pastor, który tutaj jest, pastor Abraham obok oraz jego żona i dwójka dzieci założyli ten kościół, zmagając się z niesamowitymi prześladowaniami i upokorzeniami. Dzisiaj jest tam szkoła biblijna, jest tam całe centrum chrześcijańskie, jest tam wspaniały kościół, miałem okazję tam usługiwać i tutaj mieliśmy okazję wręczyć dyplomy ukończenia 12 czy 14 studentom szkoły biblijnej i od razu po wręczeniu dyplomów pastor Abraham delegował ich każdego do innej lokalizacji, aby przejęli już istniejące zbory, gdzie nie ma pastorów. Wszystkich, od razu, każdego z nich. Oczywiście z obietnicą, że znajdzie dla nich pomoc finansową, aby mogli przeżyć. Takie obarczenia on bierze na siebie. Dlatego jak tu do nas przyjeżdża, to nie dziwcie się, że on cały czas bombarduje nas prośbą, abyśmy pomogli. Abyśmy pomogli, bo on niesie ten ciężar. I tutaj jest przywitanie. W ogóle są różnego rodzaju formy przywitania w Indiach. W każdym rejonie inaczej. Tutaj witali mnie, dając takie chusty. Takie chusty otrzymałem 5. Bo witał mnie pastor, potem witał mnie pastor regionalny, potem witała mnie jakaś służba szkoły biblijnej, potem dwóch radnych, którzy zostali zaproszeni, którzy są takimi sprzymierzeńcami chrześcijaństwa i oni byli zaproszeni, to na filmiku zobaczycie studentów, którzy otrzymali dyplomy, byli zaproszeni na uroczystość zakończenia szkoły biblijnej, oni też mi dali takie chusty. To są takie tkane chusty, bardzo ciężkie, jedną byłem tylko w stanie przywieźć. I tu jest kościół, który miał nabożeństwo podczas tej uroczystości. To jest taka w trzech miejscach sala, w trzech segmentach, a więc te zdjęcia są tak zrobione. I tam miałem okazję głosić, usługiwać, modlić się z ludźmi. Także na tym spotkaniu byli ci radni tej prowincji, którzy uczestniczyli w tej społeczności. Po modlitwie, dlatego że byli tutaj zaproszeni ludzie z okolic, kilka osób oddało życie Jezusowi. Mieliśmy okazję modlić się, na przykład ten mężczyzna który tutaj był w tym polo, oddał życie Jezusowi. Pierwszy raz przyszedł i miałem okazję się z nim pomodlić, aby przyjął Pana, przebaczenie grzechów i nawrócił się. Tutaj jest kawałek tego zboru po nabożeństwie i na filmiku także będzie krótka relacja z tego zboru. Jesteśmy w takich barach przydrożnych, gdzie to są wegetariańskie bary, a więc wszystko, co tu jest, fried, czyli takie smażone, opiekane, to są warzywa, indyjskie warzywa, różnego rodzaju warzywa. Papryczki chili, osmażane i tak dalej. I ja to bardzo lubię. Oni zresztą podziwiają mnie, bo mówią, że ta dziewczynka na przykład jest tego przykładem, ona patrzy, jak ja to jem i mnie skręca, bo to jest tak ostre. I ona tak patrzy na tego białego, a Hindusi mówią, że ja mam indyjski żołądek, białą skórę, a więc wszystko mogę jeść. I nie mają ze mną żadnego kłopotu. Po wizycie na południu, tam byliśmy także 3 dni czy 4 dni, wracamy z powrotem samolotem i przesiadamy się w New Delhi, lecimy do stanu West Bengal. Tam mamy jedną szkołę biblijną w stanie West Bengal. Obecnie nie byliśmy jej odwiedzić ze względu na brak czasu, ale szkoła funkcjonuje fantastycznie. Tą szkołę biblijną wybudowali Polacy, Polonia z Wuppertal i z Düsseldorfu, a więc oni zebrali pieniądze i postawili tam szkołę biblijną. Jest tam 30 sierot, które mają pełne utrzymanie i także zbór, który rozrósł się ze 150 do 700 członków przez ostatnie 4 lata. A więc Bóg czyni tam niesamowite rzeczy. Jesteśmy już w Sikkim. O podróży do Sikkim musiałbym trochę więcej wam opowiedzieć. Sikkim to jest ten stan, który Indie przejęły od Chińczyków, ale na odprawie, na granicy stanu jest urząd celny chiński. Była 2:30 rano. W ogóle wyjechać na 2500 nad poziom morza to było 80 kilometrów, wyobraźcie sobie 80 kilometrów, niecałe 8 godzin. 80 kilometrów. Dobrze, że jechaliśmy w nocy, bo później w dzień widziałem, gdzie jechaliśmy, bo wracaliśmy tą trasą. Były wąziutkie drogi i przepaście 200-300 metrów, bez żadnych zabezpieczeń. Wystarczyło, żeby odsunęły się kamienie i samochód zjeżdża. Wyjechaliśmy na samą górę, 2500 nad poziomem morza. Tam były miasteczka i osady, gdzie działają kościoły. I tutaj jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie odbywa się konferencja. Konferencja dla 150 pastorów reprezentujących 150 lokalnych wspólnot. Bardzo ciekawe miejsce. Na początku XX wieku Sikkim był najbardziej ludożerczym rejonem tamtej północy Indii. Najbardziej. Kiedy mi opowiadali historię, to mrożąca krew w żyłach. Przywódcami prowincji byli faceci, którzy mieli na naszyjniku najwięcej trupich czaszek wyrzeźbionych z drzewa. Jeśli miał 5, to znaczy, że zjadł 5 gości. I był kimś. Zabił i zjadł 5 ludzi. I wyobraźcie sobie, kościele, że na początku XX wieku w niewielkiej miejscowości w Kanadzie w kościele modlili się ludzie i nagle przyszedł Duch Święty i powiedział, chcę was wysłać do Sikkim. A nie wiedzieli, gdzie to jest. Do Sikkim, pod granicą chińską. I grupa iluś tam misjonarzy udała się do tego rejonu na początku XX wieku. Najbardziej ludożercze rejony. Czy wiecie, że po niespełna 20 latach 91%, tak mi powiedzieli, populacji tego rejonu oddało życie Jezusowi. 91% nawróciło się do Chrystusa. Dzisiaj oczywiście tam jest niesamowity miks. Nazywają ją rasą mongolską. Zresztą zobaczycie na zdjęciach, że ich wygląd jest trochę inny niż Hindusów. I dlatego, że jest najazd ludności, na nowo trzeba ewangelizacji. W XXI wieku na nowo potrzeba tam działalności misyjnej. I tutaj jest pastor z żoną. Przyjechali z New Delhi. oni podjęli się pracy misyjnej i tam zakładają zbory, a także zorganizowali, są organizatorami tej konferencji, na której miałem okazję być. Usługuję tutaj z moim tłumaczem. Przez 3 dni mieliśmy rano i wieczorem wykłady i nabożeństwa. Bóg działał w niesamowity sposób. Tutaj bardziej chodziło o wyposażenie pastorów i liderów, ich żony, które służą razem z nimi w trudnych warunkach. Zobaczycie, w jakich okolicznościach oni mieszkają i budują domy. Mówiłem o tym w Wiśle. W Wiśle domy są inaczej usytuowane w górach. Tam te domy są przyklejane jakby do pionowych ścian. To jest coś niesamowitego. To trzeba na żywo zobaczyć, żeby uwierzyć, że tak może być. To są kobiety Boże, żony pastorów, które uczestniczyły w tej konferencji. Myśmy przez 3 dni się z nimi modlili. Tu są pastorzy różnych zborów. Usługiwaliśmy im. Widzicie, że ich wygląd jest trochę inny. Może też na filmiku to będzie bardziej widać. A więc taki miks nepalski, trochę coś z chińskiego, trochę też coś z Indii, indyjskiej karnacji. A więc wspaniali ludzie. Mieliśmy indywidualne także modlitwy z nimi, zmagający się z wieloma wyzwaniami. Zresztą, któż ich nie ma, są na różnych poziomach te wyzwania w służbie pastorskiej. Oni oprócz wyzwań związanych z ewangelizacją i z prowadzeniem kościołów, mają wyzwania z ubóstwem, mają wyzwania z prześladowaniami, mają wyzwania z wieloma innymi rzeczami. Wspaniała grupa ludzi, nie mogliśmy się rozstać. Długo trwało pożegnanie. To jest nasza ekipa z New Delhi, która tam pojechała, czyli pastor Abraham, jego syn Ranjit, 2 młodzieńców, którzy są zapaleńcami misji i to małżeństwo, które z New Delhi tam pracuje na stałe. Oni nas tam przyjmowali i witali. Tutaj mam z nimi zdjęcie. Ale także kilka innych zdjęć z ludźmi, którymi się miałem okazję zaprzyjaźnić. Nawet ich mam na Facebooku, wyobraźcie sobie. Z Sikkim, spod chińskiej granicy. A więc piszą do mnie, pozdrawiają, wspominają czas, który mogliśmy spędzić razem podczas nabożeństw. Niesamowite miejsca. Tu są te drogi. A więc tu wracamy i wyobraźcie sobie, że utknęliśmy na 2,5 godziny. Tutaj jest korek samochodów, tu budują drogi, one są budowane. Tutaj zaraz pojedziemy, to zobaczycie. Tu są te skarpy. Piach taki, żwir i przepaść w dół. Nic więcej. Droga jest zablokowana, bo się obsypało. I otrzymujemy informację 2,5 godziny postoju, aż to uprzątniemy. Ani rusz. Nie pojedziesz. No bo gdzie? Jeśli tego nie uprzątną, nie ma możliwości przejechania. A więc jak tylko utknęliśmy tam, biznes zaczyna się kręcić. A więc natychmiast pojawiają się Nepalczycy z biznesem, z poczęstunkami, z różnego rodzaju przysmakami. I tam 2,5 godziny mogliśmy posmakować różnych rzeczy. Oczywiście musieliśmy im jakieś tam grosze dać, bo nic za darmo, ale byli bardzo podekscytowani, szczególnie widząc jakiegoś białego, który tam utknął, a więc mieliśmy fajny czas. To już jest droga zrobiona. Takie odcinki już są zrobione. Wyrównany teren. Tam dalej jest przepaść, ale już jest trochę przestrzeni. Natomiast inne, o tutaj mamy, nad samą przepaścią. Stoję przy krawędzi drogi. Tu zjeżdżaliśmy właśnie z tych gór, a wcześniej wyjeżdżaliśmy. Rzeki płyną dołem. Przepiękne tereny. Zielono. I tam mamy te domki poprzyklejane do zboczy. Może będą inne. O, popatrzcie. Tu mieszkają ludzie. Tu są całe osady. Rodziny całe, wspinają się na nogach, noszą toboły, nie ma tam dojazdu. Po prostu żyją w takich warunkach. Tam nie ma jeszcze cywilizacji, nie ma fabryk, nie ma przemysłu, świeże, czyste powietrze, zielono, pięknie. Oczywiście zjechaliśmy już coraz niżej, jesteśmy przy mostach zjazdowych, tutaj tereny już są coraz bardziej ładne. Zielone rzeki na przykład. Coś bardzo ciekawego. Zielona woda. Sam nie wiem czemu. Myślę, że jakieś porosty, jakieś rośliny, które w tej wodzie są. Wszystko obrośnięte palmami, bo klimat sprzyja. Tutaj takie domy z bliska. Oczywiście wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, pojawiali się tacy nepalscy grajkowie, aby nam przygrywać. Wiadomo w jakich celach. Aby od razu coś dostać. Aby dostać jakiś grosz. A więc ten pan przy każdym śniadaniu przychodził nam przygrywać. Jesteśmy po śniadaniu i po prostu musiałem mu dać parę rupii, aby się poczuł szczęśliwy. Takie stoiska. Właśnie ludzie mający swoje plantacje przy drogach, w tym miasteczku, gdzie byliśmy, sprzedają owoce. Wszystko świeże, prosto z farm, a więc zdrowe. A takie zjawisko, na przykład cztery osoby, czyli cała rodzina na jednym skuterze, nie na motorze. To jest normalne zjawisko w Indiach, na wszystkich ulicach. I tutaj mamy właśnie taki nepalski obiad. Bardzo ciekawy. Takie zjawisko. Widzicie? Nie ma talerzy. Jest liść bananowca. To jest talerz. Wszystko podają na liściach. A więc musiałem sobie zamówić wodę, bo jak widziałem, jaką ścierą te liść wycierali, jaka była brudna i czarna, to mówię, lepiej sobie to sam umyję, aby przeżyć. Nie ma sztućców. Wiecie, jak ja potrafię zapylać rękami? Śmiesznie to wygląda dla nas, Europejczyków, ale tam to jest norma, tam nikt nie używa sztućców. Wszyscy jedzą palcami, rękami. To jest moje danie, tu jest ryż, chleb nepalski i tu jest mój kurczak w sosie takim curry nepalskim. A tu jest danie pastora Abrahama, on tutaj siedzi przede mną i namawiał mnie, abym to spróbował. Czy wiecie, co to jest? Mózg kozi w sosie curry. To jest mózg. Przyznam się, że nie tym razem. Powiedziałem, przyjacielu, może następnym razem się przełamie, ale nie dzisiaj. Nie miałem wiary, aby to spożyć. On mówi, jedz, to jest dobre, wiesz, jaki mózg jest zdrowy. Mówi, to jest super. No niestety nie dałem rady. I później zjawiliśmy się w Damdim. To już jest u podnóża tych gór, które odwiedziliśmy wcześniej, zjechaliśmy w dół. I tutaj mamy bardzo ciekawy filmik z tego przyjęcia. Znowu inne przyjęcie kulturowe. Tutaj przywiązują na głowę turban nepalski, obmywają ręce. Wiecie, te przywitania w Indiach są różne. Dają te chusty, obmywają ręce, zawiązują turban, dają takie szaliki ozdobne, wieńce z kwiatów, ale jest jedno przywitanie, też nie w wszystkich rejonach, ale w niektórych rejonach Indii, że ludzie klękają przed tobą i obejmują ci nogi i rękami ocierają buty. Z tym miałem największy problem. Nie mogłem się przełamać. Już niech mi myją te ręce, niech mi wieszają szalik, niech mi dadzą te kwiatuszki, chustę na plecy, ale żeby ktoś obejmował moje nogi. I wtedy pastor Abraham mówi, zostaw ich, bo to jest specjalny rodzaj przywitania. Oni, jak to tutaj sobie zapisałem, żebym nie przekręcił, podnoszą pył ze stóp. A więc podróżnikowi, który przybył, podnoszą, oczyszczają pył z jego nóg. To jest taka tradycja kulturowa. Dla nich dziwactwem jest, jakby widzieli, jak witamy chlebem i solą. Chlebem i solą witacie? Co to jest za dziwactwo? A więc dla nas takie są dziwne zjawiska powitania. I tutaj ci młodzieńcy przy biciu bębnów prowadzali nas do zboru, do kaplicy na nabożeństwo. I tu w tym rejonie miały dwa wydarzenia, szczególne miejsce. Byliśmy też 3 dni i tutaj był punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o pomoc, którą posłaliśmy z Polski. Dlatego, że 2 rzeczy miały miejsce. Po pierwsze, miałem okazję wręczyć 150 sukien sary dla żon pastorów, ufundowanych przez biznesmena z Podlasia, który kupił jako prezent, przekazał pieniądze pastorowi Abrahamowi, jak był w sierpniu. I pastor Abraham do mojego przyjazdu z fabryki zakupił te suknie dla żon pastorów i czekał, aż ja przyjadę, żebym ja mógł osobiście je wręczyć. I po nabożeństwie, gdzie miałem usługę, modlitwę o ludzi, zaraz to zobaczycie, na filmiku też to widać, wręczałem te sary każdej pastorowej. To było niesamowite doświadczenie. A po drugie, miałem okazję wręczyć 25 rowerów kupionych przez Polaków dla pastorów z tego rejonu. Zobaczycie na filmiku ich uśmiechy, ich radość, że otrzymali swój BMW, swój pojazd. Jest ktoś w tym zborze, kto kupił połowę tych rowerów. Dlatego to musicie zobaczyć, bo byliście niesamowitym błogosławieństwem dla nich. Przyjechaliśmy tutaj, to jest na odludziu, na peryferiach, prowincje, do dużych miast daleko. Żyje tam tysiące ludzi w skrajnym ubóstwie, w okropnych warunkach. Znowu taki budynek kościelny pastor Abraham wybudował ze sponsoringu, który zdobył. I tutaj mieliśmy okazję z pastorami, z tymi, którzy też podróżowali z nami, odwiedzić ich, modlić się z nimi. Nabożeństwo trwało 4 godziny. Ja byłem zobligowany pomodlić się o wszystkich ludzi, którzy byli tutaj na tym nabożeństwie. A więc to trwało trochę po moim kazaniu. Syn pastora Abrahama mnie tłumaczył. A więc tutaj był niesamowity czas Bożej obecności, działania Ducha Świętego. I później trwała ta modlitwa. I po tej modlitwie kilka fotek na filmiku. Zobacz, te filmiki są króciutkie, ale pokazują atmosferę. Poczujecie atmosferę. I tu są te turbany, które nam przywiązano. Było bardzo ciekawe zjawisko. Jak nakładano mi ten turban, to proszę nie śmiać się z mojej miny, bo ona była niesamowicie zdziwiona. Jakoś nie mogłem tego przeżyć, że coś mi wiążą na głowę. Zobaczcie, jakiego ja jestem wzrostu, jakiego są oni. Jak wieża stoję pomiędzy nimi. I tutaj są te stroje, sary. Co to jest? Zaraz zobaczycie. Taka żona pastora ma 2 na zmiany. Nie ma więcej, bo ich nie stać. Bo to jest drogi strój. Mimo, że to jest typowo indyjski, on jest specjalnie szyty, począwszy od głowy z chustą, aż długą owijaną taką suknię, którą one nakładają na siebie. To jest takie tradycyjne ubieranie się w Indiach. Ona tutaj taką ma. Ja tutaj już zaczynam wręczanie. Właśnie w tych paczkach są nowe, piękne, wysokiej jakości właśnie te suknie sary, które otrzymują pastorowe. Coś takiego, jak ona tutaj ma ubrane, jak one mają. I to jest prezent od Polski, od polskiego biznesmena dla 150 kobiet. To było coś niesamowitego dla tych dziewczyn, dla tych sióstr. Tutaj niektóre z nich, chociaż chciałem jedno zdjęcie zrobić z tymi, które otrzymały. A później były rowery najwyższej półki, które wytrzymują każdą dziurę w Indiach. Specjalnie robione na indyjskie drogi. Bardzo dobrej jakości. $100 jeden. 25 takich rowerów wręczyliśmy. Mogliśmy ufundować z Polski te rowery. I to był niesamowity dar dla tych pastorów, którzy przyjechali na zaproszenie pastora Abrahama, aby otrzymali swoje pojazdy. To są oni. Dotychczas wszyscy chodzili na nogach. 15-20 kilometrów, dzień w dzień. W swoim terytorium służby. Teraz otrzymali rowery za $100. Po prostu dla nich to jest bogactwo. To jest niesamowite błogosławieństwo. I tutaj zobaczcie, jak oni są pouśmiechani, zadowoleni, bo już otrzymali. Każdy otrzymał swój rower. Na filmiku też będzie nagrane podziękowanie. Zamówiono transport, aby pojechał w miejsce ich służby. Z tego miejsca tutaj z gór. A więc oni, każdy sobie odznaczył, dostał kluczyk. One są specjalnie zamykane. Wiecie, one mają jak drzwi do samochodu. Można je zamknąć kluczykiem. Nie mają takie jak my. Mamy takie jakieś starodawne rzemyki, którymi zamykamy na kłódkę. Oni nie, oni kluczykiem zamykają te rowery. Niesamowite. Byłem pod wrażeniem. I na koniec zjechaliśmy na weekend. To była sobota, niedziela. W sobotę usługiwałem dla młodzieży w takiej wspólnocie młodzieżowej w centrum Delhi, poza kościołem, która nazywa się Link i łączy młodzież z różnych rejonów Delhi, z różnych kościołów. Niesamowity czas z młodzieżą, a w niedzielę rano byłem na nabożeństwie w New Delhi, w stolicy. Ten zbór założył pastor Abraham. Dzisiaj w tej lokalizacji spotyka się około 300-350 osób każdą niedzielę, ale mają 5 lokalizacji w innych rejonach New Delhi. A więc zbór jeden, główny, to jest ten, w którym byliśmy, plus 5 satelit, takich kampusów rozłożonych po New Delhi i pastorzy z tego zboru, wychowani przez pastora Abrahama, prowadzą te kampusy. A więc tutaj było też niesamowite nabożeństwo, bardzo już współczesne, podobne do naszych nabożeństw. Śpiewali też refreny Hillsong i innych amerykańskich wykonawców. Śpiewali w języku angielskim i w języku hindi, a więc dwujęzyczny. Tam na prowincjach śpiewają swoje piosenki, takie kulturowe. To tak jakby u nas w zborach uwielbienie było w stylu góralskim. Tak sobie to porównałem. Wyobraźcie sobie, że gra kapela góralska i śpiewamy pieśni na chwałę Pana. To właśnie tak w Indiach kulturowo wielbią Boga w swoich rejonach na prowincjach. Tutaj natomiast już bardzo cywilizowany pastor Abraham przedstawił mnie, oddaje mi mikrofon, zaczynam usługiwanie. I tutaj modliliśmy się też o wiele nowych osób, które oddały swoje serce Panu. Było Boże takie poruszenie. Ja czuję się swobodnie w Indiach, bardzo już jakby wbiłem się w ten klimat i także w styl usługiwania. Jest on bardzo dobrze przyjmowany i za każde wezwanie jest ogromny oddźwięk, dlatego ciągle mnie tak ciągnie do tych Indii. Tutaj ta dziewczyna na przykład przyszła po raz pierwszy. Była po raz pierwszy w kościele chrześcijańskim i tak Bóg ją dotknął. Później rozmawiałem, ta koleżanka ją przyprowadziła z pracy. Tutaj jest młodzież wykształcona, pracują w firmach, to jest New Delhi, stolica, nie ma już takiej biedy jak na prowincjach. Widać, że ludzie na poziomie, którzy już mają jakieś tam w społeczeństwie pozycje, a więc ona oddała swoje życie Jezusowi, Bóg ją dotknął i też ci młodzieńcy, którzy tutaj przyszli, modliliśmy się o wszystkich, każdego z nich. Także codziennie usługi, 2 tygodnie, rano, wieczorem, nic innego nie robimy, tylko podróżujemy, usługujemy, działamy misyjnie. To jest ta podróż 9, przygotowuję się do podróży 10, czyli w przyszłym roku, jeśli Bóg da zdrowie i siły i finanse, to przygotowuję się do kolejnego wyjazdu i wierzę, że Pan dalej będzie prowadził i pomagał w tej kwestii. W międzyczasie w sierpniu, 29 sierpnia, w czwartek, nie zapomnijcie, będziemy tutaj z pastorem Abrahamem. A więc już mamy plan. Pierwszy weekend jesteśmy na Podlasiu, później cały tydzień na południu i między innymi 29 sierpnia, tuż na koniec wakacji, przyjeżdżamy do was i będziemy tutaj u was usługiwać. A więc chciałbym, abyście zobaczyli jeszcze ten klip i zakończę. O 8 skończymy. Także nie będę was tutaj długo trzymał. Chcę, abyście zobaczyli, poczuli ten klimat kulturowego uwielbienia. Od samego początku bym prosił, jakbyście przeciągnęli tylko te 12 sekund, abyśmy mogli wejść na początek. Okej. Może parę rzeczy powiem, jak film poleci. Jeśli można było trochę audio dać jeszcze. To jest ich kulturowe uwielbienie. Bardzo żywiołowe, bardzo dynamiczne. Wybaczcie jakość, ale jest to nagrywane iPhone'em, telefonem. Nie mamy ekipy telewizyjnej. To są ich pieśni, które oni piszą, sami piszą, tworzą. Jedziemy przez wszystkie miejscowości, które odwiedzałem. Tutaj pastor Abraham modli się przed moją usługą.
jesteśmy po niesamowitym nabożeństwie, w którym Bóg objawiał się wśród znaków i cudów. Oto wspaniały Kościół. Wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. W Jastrzębiu Zdroju, w całej Polsce, gdziekolwiek będziecie oglądać ten kawałek klipu, Bóg był tutaj obecny. Czuję się świetnie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Can you wave all together? Amen.
To jesteśmy na tym uroczystym nabożeństwie. To są studenci w tych czerwonych krawatach, o których Wam mówiłem wcześniej. To są ich pieśni, to jest ich klimat. Aleluja brzmi tak samo jak w Polsce. Tak samo śpiewamy. To jest ich sposób modlitwy. I to przeważnie w każdym kościele. To już jest po modlitwa, po usłudze. Modlitwa dziękczynna, modlitwa o potrzeby. Tu jesteśmy w Sikkim, właśnie na tej konferencji pastorów 2,5 tysiąca nad poziomem morza. Syn pastora Abrahama, on prowadzi ten zbór w New Delhi. To jest ten misjonarz wysłany przez nich. Jesteśmy już w Dambi, w Siliguri. Tu jest to przywitanie z umyciem rąk. No właśnie.
Oh, hear the voice! Hear the voice! Come on, sing it!
wraz z pastorami podziękować wam wszystkim sponsorom za zakup rowerów, które właśnie otrzymali do swojej służby. Wielu Polsce pomaga, wspiera Indie, pomaga także zakupić takie piękne rowery, aby mogli służyć, jeździć po swoich miejscach, regionach służby. I my cieszymy się z tego, że Polacy mogli takie rowery zakupić. Jest wielu sponsorów, m.in. Janusz Cieszyna, który kupował takie rowery i wspierał, aby ci pastorzy je mogli otrzymać. Obecnie około 400 pastorów nie ma takiego środka pojazdu. Ciągle modlą się, aby mogli otrzymać taki rower. Ma położone na sercu, aby znowu wracając do Polski zachęcać, by nowi sponsorzy się pojawili. W imieniu ich wszystkich bardzo, bardzo wam dziękujemy. Życzymy błogosławieństwa i wierzymy, że Bóg obficie wam to wynagrodzi. Shall we say it all together? Życzymy błogosławieństwa. Halleluja, halleluja. Halleluja.
Jesteśmy już na końcu w Judei, na nabożeństwie. Kończąc, przed modlitwą kilka słów podsumowania. Wybaczcie mi moją odwagę dzisiaj, ale powiem, że czasami wydaje mi się, że wielu chrześcijan myśli, że zostali zbawieni głównie dla swoich korzyści. Po to, aby mi było dobrze. Abym ja czuł się dobrze. Aby Pan Bóg mi błogosławił, aby Pan Bóg się o mnie troszczył, aby Pan Bóg mi dawał to, czego potrzebuję. A później gdzieś podświadomie, aby Pan Bóg dał mi spokój. Ale Pan Bóg nie daje nam spokoju. Nie zostaliśmy zbawieni po to, aby zasiąść w ławce kościelnej w niedzielę na nabożeństwie. Zostaliśmy zbawieni po to, aby być światłem, solą, płonącą pochodnią, aby nieść Ewangelię, aby służyć Bogu, jakkolwiek potrafimy, by zainwestować w Boże Królestwo. Nie żyjemy także po to, aby po śmierci pójść tylko do nieba. Żyjemy po to tak, aby pójść do nieba, ale aby po drodze do nieba zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Po to żyjemy. Nadrzędnym celem naszego zbawienia jest docieranie do innych, aby poznali Jezusa. Pan Jezus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Można być chrześcijaninem skupionym na sobie. Wiem, że to nie jest wygodne i przyjemne, ale musimy o tym mówić. Musimy zmieniać nasze nastawienie. Musimy dojść do miejsca i powiedzieć, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Nie masz kogo posłać? Poślij mnie. Oto jestem. Bo tak łatwo można utknąć. I wiem o tym, bo jestem pastorem, rozmawiam z ludźmi, prowadzę pracę duszpasterską. Utknąć w swoim świecie pracy, dbania o doczesne życie. Jak łatwo jest pozostawić na marginesie nasze przeznaczenie, aby zmieniać świat przez głoszenie Ewangelii. Jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, abyśmy nawoływali ludzi do nawrócenia. To jest ten, który umarł za wszystkich ludzi. Ten, który przelał krew, który cierpiał ból, aby grzesznicy mogli się pojednać z Bogiem. Pole gotowe jest do żniwa, ale robotników jest tak niewielu. Ktoś powiedział tak, Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po sobie nie zostawią. Drudzy dmą jak wichry. Zostawią po sobie złamane serca, jak jakieś drzewa po huraganie. Inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć, rosnąć i owocować. Po tych zostaje piękno naszego świata. Wiecie, Duch Święty przychodzi do naszego życia i zapala nas ogniem pasji. To zawsze ma miejsce. Ja ostatnio, nauczając na temat Ducha Świętego, a jeżdżę po Polsce z konferencjami Płomień Ducha, mówię tak. Ogień ma w sobie rozprzestrzenianie się. Żeby zatrzymać ogień, to straż pożarna musi oddzielić terytorium podatne na spalenie od ognia. I miałem takie wyobrażenie, taką wizję, że jeśli płonie w naszych sercach ogień, jeśli płonie w nas ogień Ducha Świętego, to on ma zdolności zapalania. Zapalania. Zapala innych. Dotyka innych. Rozpala inne serca. Potrzebujemy tego ognia Ducha Świętego, aby płonął na ołtarzu naszych serc. Bóg chce, abyśmy żyli całą pełnią Bożego Królestwa. Wszystkie przebudzenia na całym obliczu ziemi, jeśli miały miejsce, rozpoczynały się od ludzi, którzy powiedzieli: Panie, chcemy się złapać Ciebie i nie puścimy. Będziemy szukać Twojego oblicza w modlitwie, będziemy się modlić, będziemy wołać: poślij nas, Panie, użyj nas, Panie. I Bóg to czynił. I On to chce czynić dzisiaj. Jesteśmy Kościołem powołanym przez Pana Jezusa na ten czas. Nasze lokalne wspólnoty tu na południu Polski są rozsiane po to, abyśmy zapalili południe dla Jezusa. Módlmy się o to, abyśmy byli gotowi. Rozmawiałem dzisiaj z pastorem z Bydgoszczy. Jutro rano wyjeżdżam na konferencję do Bydgoszczy. Wracam w niedzielę nad ranem, aby być już tutaj na południu. Nie mogę zostać tam na północy. Mówi mi, zabraliśmy z Bydgoszczy cały autobus do Gdyni. Widziałem, pastorze, że byłeś. Ale było tyle ludzi, że nie mogliśmy się spotkać. Było 50 osób w autobusie, 25 wierzących i 25 nowych ludzi, których zaprosili. Prawie wszyscy wyszli i oddali życie Jezusowi. Mówi, Leszek, po sobocie w Gdyni większość z nich była w zborze w niedzielę na nabożeństwie. Coś się dzieje, jeśli serca są otwarte i zapraszają ludzi, bo ludzie są głodni Boga. To jest nasze momentum, Kościele. To jest nasz czas, abyśmy powstali, bo czas żniwa nadchodzi. Przebudzenie w Polsce będzie. Ludzie szukają społeczności z Bogiem. Jeśli nie wyjdziemy do nich, to popadną w ateizm albo stworzą coś poza nami. I będziemy to krytykować. I będziemy się temu przyglądać, czy to jest od Pana, czy nie. I będziemy zdziwieni. Bóg chce nas użyć. Bóg chce, abyśmy powstali. Bóg chce, abyśmy poszli. Kiedy mieliśmy modlitwę, 2 dni modliliśmy się z prezydium Naczelnej Rady Kościoła. Na 7 modliliśmy się w Warszawie. 2 dni. Pan przyszedł ze słowem proroczym. I ktoś postronny prorokował i mówił, że czas Indii, mówi, nadchodzi do Polski. Że takie przeżycia, takie manifestacje na ewangelizacjach, uzdrowienia będą tutaj, w tym kraju. To już ma miejsce. Czy jesteśmy gotowi? W ogóle, czy chcemy? Czy jesteśmy gotowi, aby poświęcić czas, życie, nasze zbory? Może zmienić coś? Zmienić naszą strukturę, zmienić nasze programy, naszą liturgię. Coś zmienić, aby ci ludzie mogli poznać Jezusa. Mogli się z Nim spotkać. Powstańmy, aby się pomodlić. Po pierwsze, Chciałbym, abyśmy wspólnie razem, a ja z wami, stojąc między wami, chciałbym podziękować za wasz wkład w misję w Indiach. Ten wkład jest wielki. Cieszyn to tak jak my w Jastrzębiu od samego początku wspieracie misję w Indiach. Od pierwszego przyjazdu pastora Abrahama byliśmy tutaj. To już 20 lat ponad. I ciągle wasze serca są otwarte. Ciągle tutaj pojawiają się sponsorzy, którzy wspierają. Chciałbym, byśmy podziękowali Bogu, pobłogosławili. Chciałbym ja pobłogosławić w imieniu Pana i w imieniu pastora Abrahama was wszystkich, którzy hojnie łożycie na pole misyjne, na to dzieło w Indiach. A później pomódlmy się o nas. Panie, rozpal nasze serca. Panie, użyj nas. Pomódlmy się o nasz kraj. Panie, zmień nasz kraj. Zmień Polskę. Zbaw Polskę. Porusz nasz kraj. Pomódlmy się razem. Wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękuję Ci za ten wieczór. Dziękuję Ci, że mogę tutaj być. To wielki przywilej, wielkie wyróżnienie, Panie. Stać tutaj z Twoim Kościołem, ze wspólnotą Elim w Cieszynie, Panie. Dziękuję Ci, że od lat mamy relacje i od lat możemy wspólnie razem wspierać misję w Indiach. Panie, dziękuję Ci za każdego sponsora w tym Kościele. Dziękuję Ci, Panie, za ofiarodawców na pracę misyjną, za tych, którzy wspierają pastorów, kupują rowery, za tych, którzy zbierają ofiarę, kiedy przyjeżdża nasz przyjaciel i zbiera na różne cele. Datki, Panie, Ty to błogosławisz tam w Indiach. Modlę się, abyś pomnażał hojnie, Panie, obficie w życiu tych, którzy tak ofiarnie dają na to dzieło. Panie, dziękujemy Ci, że tam siejemy w Twoje królestwo, Panie. I ten plon, ten owoc jest wielki, jest olbrzymi. Ale Panie, my tu mieszkamy i my chcemy widzieć tutaj poruszenie. Chcemy widzieć nasze miasta przemienione, chcemy widzieć nasz kraj przemieniony. Chcemy widzieć Twoje poruszenie w tym kraju. Nasi ojcowie wiary bojowali na kolanach, pościli, znosili prześladowania, służyli Tobie w strasznych warunkach, w różnych ograniczeniach. Służyli Tobie, abyśmy dzisiaj mieli ten dzień, to nasze momentum, abyśmy dzisiaj wyszli do ludzi i zanieśli im to ziarno Ewangelii, które zmieni ich życie. Panie, ja modlę się, abyś nas przygotował na to, abyś nas pobudził do tego, abyśmy powiedzieli: Boże, poślij nas, abyśmy byli jak Izajasz, który stał przed Twoim ołtarzem, przed Twoim tronem i kiedy padło pytanie, kogo poślę, powiedział: poślij mnie, oto jestem, poślij mnie. Panie, chcemy tak mówić, oto jesteśmy, poślij nas. Panie, jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie, poddać się zmianą. Panie, chcemy przyjąć to, co Ty dziś czynisz, Panie, aby pozyskać ludzi dla Twojego Królestwa. Dziękujemy Ci za to. Panie, ja błogosławię nasz Kościół Zielonoświątkowy. Błogosławię tą wizję, którą wkładasz w nasze serca. Błogosławię, Panie, to dzieło, którego się podjęliśmy. Panie, dziękuję Ci, że przed nami dobre dni. Panie, i nim Ty przyjdziesz, będziemy widzieć, to pokolenie będzie widzieć, będzie oglądać w tym kraju Twoje poruszenie, Panie. Będziemy widzieć setki ludzi zbawionych, będziemy widzieć pomnożenie naszych zborów, będziemy widzieć, ja to wyznaję, ja, Panie, o to się modlę, ja, Panie, w to chcę wierzyć i dziękuję Ci, że Ty to czynisz, Panie. Panie, usuń wszelkie nieporozumienia, usuń wszelkiego rodzaju konflikty, usuń, Panie, wlej jedność ducha w serce Kościoła, Panie. Sprawa, abyśmy wszyscy razem szli do jednego celu, a naszym celem jest głosić Ewangelię, dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Panie, dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa błogosławię moje siostry i moich braci. Dziękuję Ci za ten wieczór. Prowadź nas, Duchu Święty, i działaj w nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Byliście wspaniałymi słuchaczami. Fajnie do Was mówić. I wierzę, że takich raportów jeszcze wiele będziemy mogli wspólnie przeżyć. Do zobaczenia w sierpniu 29. Przyjedzie pastor Abraham. Z niektórymi z Was będę widział się na kongresie już niedługo, bo to stali bywalcy, cieszynianie, całą ekipą jeżdżą. Życzę Wam dobrego czasu, dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Niech Wam Bóg obficie błogosławi.